takie zagadnienia omawiać, które dotyczą kazania na górze naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy to ludzie zgromadzili się, aby słuchać głosu Bożego i słuchali Go w radości i pełni pokoju. W środę omawialiśmy pierwszy werset z tego nauczania na górze, Mateusza 5 rozdział 3 werset. Dzisiaj będziemy omawiali Mateusza 5 rozdział 4 werset, a on brzmi: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Mówiliśmy sobie też, że słowo błogosławieni jest tutaj użyte w taki sposób niedokładnie tłumaczący grecki wyraz, który tu się znajduje. Dlatego też niektóre tłumaczenia Pisma Świętego używają tutaj innego słowa. Mianowicie Biblia Poznańska mówi: szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni. Nowy Testament oryginalny grecki mówi: szczęśliwi bolejący, będący w żałobie, bo oni będą pocieszeni. I Biblia Nazaretańska mówi: szczęśliwi pogrążeni w smutku, bo oni będą pocieszeni. A więc szczęśliwi pogrążeni w smutku, bo oni będą pocieszeni. A więc człowiek wierzący powinien chodzić ze zwieszoną głową, powinien chodzić w takiej skromności, w takim smutku i najlepiej, żeby trochę pochlipywał, troszkę płakał, i to wtedy jest taka właściwa postawa chrześcijanina. Czyli w życiu chrześcijanina nie ma miejsca na radość, jest miejsce na płacz, smutek. Czy rzeczywiście o to chodzi? Oczywiście nie o to chodzi. Słowo Boże wyjaśnia nam bardzo dokładnie, dlatego też chcemy to słowo rozważać i zobaczyć, o jaki smutek chodzi, o jakie troszczenie, zatroskiwanie się chodzi. Którzy się smucą, mówi Pismo Święte, więc bolejący, będący w żałobie. Najczęściej związane jest to z opłakiwaniem bliskich zmarłych, z takim rozdzierającym żalem. To jest pierwsze znaczenie tego stwierdzenia. Więc pierwsza Mojżeszowa, 37 rozdział, od 33 do 35 wersetu czytamy tak. A on poznał ją i rzekł: to jest szata syna mojego. Dziki zwierz pożarł go. Tak, z pewnością rozszarpał Józefa. Wtedy Jakub rozdarł szaty swoje i włożył wór na biodra i przez długi czas opłakiwał syna swego. Próbowali go pocieszać wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego, ale nie dał się pocieszyć i mówił: w żałobie zejdę do syna mego do grobu. I opłakiwał go ojciec. Drugie miejsce, które o smutku mówi, jest Jeremiasza 31 rozdział 15 i 16 wersety. Tak mówi Pan: słuchaj, w Ramie słychać narzekanie i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoje dzieci, nie daje się pocieszyć po swoich dziecięciach, bo ich nie ma. Tak mówi Pan: powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud, mówi Pan, wrócą z ziemi wroga. A więc to jest to pierwsze znaczenie tego smutku, tego narzekania, gorzkiego płaczu, że po prostu traci człowiek kogoś bliskiego i z tego powodu jakby nie daje się pocieszyć. Ten fragment z Jeremiasza jest wspomniany w Nowym Testamencie, kiedy to Herod targnął się na małe dzieci, szukając dzieciątka Jezus, aby go zabić. Pamiętamy tą historię i jest właśnie tam cytowany ten fragment Słowa Bożego. Ale słowa, którzy się smucą, więc boleją, odnosi się również do smutku związanego z łamaniem Bożego prawa. Smutek i rozpacz z powodu grzechu z kolei to rodzaj Bożego zasmucenia, które powoduje opamiętanie prowadzące do zbawienia. Takiego smutku się nie żałuje, gdyż dostąpienie przebaczenia i zbawienia jest pociechą Bożą dla człowieka. A więc 2 Koryntian, 7 rozdział, 9 i 10 wersety mówią tak. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, także w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. W Izajasza w 40 rozdziale 1 i 2 werset z kolei jest powiedziane tak. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Zobaczmy, smutek jest pokazany zupełnie inny smutek. Tam był smutek z powodu utraty kogoś bliskiego, z powodu jakichś rzeczy, wydarzeń, które miały miejsce w jakiejś rodzinie. Tutaj natomiast mamy zupełnie inny smutek wspomniany. Smutek, który z jednej strony nie przynosi złych rzeczy w życiu człowieka, więc widzimy, że to już jest inny rodzaj smutku, zupełnie inny rodzaj, bo zasmuceni byli zasmuceni, ale po Bożemu. A więc można być zasmuconym po Bożemu. I jeżeli nie jesteśmy zasmuceni po Bożemu, to nie jesteśmy zasmuceni we właściwy sposób. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że jeżeli my zaczynamy grzeszyć, to nie mamy być pełni radości, pełni pokoju, pełni zwycięstwa, tacy beztroscy po prostu. No cóż, przydarzyło się, nic takiego się nie stało, prawda? Tak jak często mówimy dla dziecka, które coś tam złego zrobiło, no nic się nie stało, nic tam takiego się nie stało, prawda? Obyśmy my doczekali takiej sytuacji, że zgrzeszymy, a przyszedł do nas Bóg, powiedział, nie przejmuj się, dobrze jest, fajnie, nie przejmuj się, w ogóle się tym nie przejmuj. Czy rzeczywiście Bóg jest tak nastawiony do naszego grzeszenia, do naszych upadków, do naszych niewłaściwych postępków? Oczywiście nie. Człowiek wierzący, który zaczyna w jakimś momencie coś niewłaściwego robić i zgrzeszy, ma mieć smutek w życiu swoim. Musi być zasmucony po Bożemu. Jeżeli widzi brata swojego grzeszącego, niewłaściwie postępującego, to jaki ma być? Radosny, cieszyć się, że brat czy siostra upadli. No, oni upadli, ja oczywiście nie upadłem, więc jest się z czego cieszyć, prawda? I możemy rzeczywiście tak podchodzić, bo nawet takie w życiu przykłady mówimy w naszym kraju, że cieszymy się, jak komuś się powinęła noga, natomiast nie cieszymy się, jak nam powinęła się noga, prawda? Więc patrzmy, że Słowo Boże nam wyraźnie wskazuje, że mamy być pełni smutku, jeżeli komuś coś niewłaściwie wychodzi w życiu. Co my mamy wtedy robić? My byśmy jak najchętniej wtedy zrobili taką podstawową rzecz, którą każdy jest nastawiony, aby od razu zrobić. Pójść i porządnie napomnieć, prawda? No bo jeżeli ktoś niewłaściwie robi, to pójdź i napomnij. Słowo Boże, jeśli czytamy bardzo uważnie, to zauważymy, że pierwszy krok, kiedy ktoś niewłaściwie postępuje, a ja to widzę, jaki jest? Idź i napomnij brata swego, prawda? Tylko że nie wnikamy dokładnie w znaczenie słów napomnij, bo to słowo dokładnie, jeśli chcemy za tym pierwszym razem, kiedy człowiek ma iść i napomnieć, to musielibyśmy je przetłumaczyć, idź i podnieś na duchu brata swego. Jeśli zgrzeszył, to idź i podnieś na duchu. Jeżeli ciebie nie usłucha, to idź, weź jeszcze jedną osobę i tam już jest użyte słowo napomnij brata swego. A jeśli i was nie usłucha, to co? to postał przed zborem. I co zbór ma zrobić? Napomnieć po raz ostatni, jak jest powiedziane. A później niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Widzimy? Słowo Boże bardzo wyraźnie pokazuje. A więc patrzmy, że Słowo Boże pokazuje nam ten cel dążenia do tego, żeby każdy z nas służył Bogu wiernie, mianowicie w taki sposób, że człowiek musi sam się zasmucić, to jest pierwsze, najważniejsze. I po drugie, ci, którzy się smucą, mają być pocieszeni, podniesieni na duchu. Dopiero później są napomnienia, dopiero później jest zwracanie uwagi, dopiero później jest napominanie i te rzeczy, które związane są z przywołaniem kogoś do porządku, takiego, wiecie, już mocnego przywołania do porządku. A więc zobaczmy. Smutek, który przychodzi od Boga, przynosi nam odkupienie, przynosi nam pocieszenie. I dlatego do Izraela już wcześniej Izajasz pod wpływem, pod natchnieniem Ducha Świętego mówi o tym pocieszaniu narodu izraelskiego. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola. Z jakiego powodu znaleźli się w niewoli? Bo byli tacy fajni? Bo tak dobrze postępowali, dlatego znaleźli się w niewoli? Bo grzeszyli. Odstępowali prawo Boże. I widzimy, co Bóg od razu mówi za pierwszym razem. Idźcie i pocieszajcie. Idźcie i pocieszajcie. Bo ja mówię, mówi Bóg, odpuszczam ich winę. Odpuszczam ich winę. Dlatego też bądźmy nastawieni na to, że mamy się smucić z powodu grzechu naszego, z powodu grzechu kogoś, kto jest niedaleko od nas. I jeszcze jeden fragment ciekawy takiego smutku z powodu grzechu jest zapisany w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale od 6 do 9 wersetu. I to jest powiedziane tak. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników. Widzimy, Lot nie poszedł naśladować bezbożników w ich bezbożnym postępowaniu, ale dręczył siebie w sercu swoim z tego powodu. A więc inaczej mówiąc, męczył się z powodu grzechów, które czynili wszyscy dookoła. Gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Widzimy, Słowo Boże jasno mówi, że mamy trapić się, mamy dręczyć się z powodu tych wszystkich ludzi, którzy dookoła nas żyją, a żyją w grzechu, żyją źle. Czy ma to wpływ na nasze życie, że ludzie żyją źle, że ludzie żyją w grzechu? Czy jakiś wpływ to na nas ma, że ludzie dookoła nas przeklinają? Że używają słów, które może nie mają na nas żadnego wpływu? Jeżeli ludzie przeklinają i nie ma to na ciebie żadnego wpływu i w żaden sposób nie reagujesz na to, że ludzie ci w ten sposób wypowiadają się, to wiesz, do czego dojdzie? Że otoczenie twoje będzie coraz bardziej zepsute i ty sam zaczniesz używać takiego samego języka. Na podstawie Słowa Bożego, które mówi, że jak znajdziesz się między wronami, będziesz krakać jak one. Tak Słowo Boże mówi? Słowo Boże tak nie mówi. Ale my wiemy doskonale, że tak rzeczywiście jest. A Słowo Boże nam mówi, że grzeszny świat będzie miał wpływ na nasze życie, jeśli nie będziemy solą ziemi. A jeśli sól zwietrzeje, to co trzeba z tą solą zrobić? Wyrzucić. Już w żaden sposób nie da się soli nasolić z powrotem, żeby można było ją później używać jako sól. Jeśli wierzący człowiek straci swoją solność, że tak powiem, w życiu, to nie będzie mógł być użyty, aby świat dookoła był posolony przez naszą świętość, którą mamy w Bogu. Do tego wszystkiego, jeśli brudny język dookoła nas będzie słyszany na co dzień, tak jak tu trapił się w sercu swoim Lot z powodu grzechu, który widział dookoła codziennie, to wiecie, ten język wniknie w nas i sami będziemy używać brudnego języka, brudnych słów. A Słowo Boże co mówi nam na temat brudnego słownictwa? Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Bo co? Bo będziemy potraktowani przez Boga dokładnie tak samo jak świat. Będziemy potraktowani tak jak świat. Izraelici byli traktowani jako lud wybrany, ale kiedy zaczęli grzeszyć, tak jak okoliczne narody, to co Bóg zrobił z nimi? Rzucił ich w świat. Co zrobił? Poddał ich w niewolę. Byli w niewoli. Dlaczego? Bo postępowali tak jak ludy okoliczne. Słowo Boże wielokrotnie to opisuje. Jeśli chcesz dokładnie prześledzić, jak to naród izraelski raz był święty, raz był grzeszny, to najlepiej przeczytaj sobie Księgę Sędziów, kiedy jeszcze w Izraelu króla nie było. Tam jest cały czas powiedziane, zgrzeszyli i posłał na nich Bóg wrogów, którzy ich gnębili. Później posyłał swojego sędziego, ratował naród izraelski. Później przez jakiś czas dobrze postępowali, znów zaczęli źle postępować, znów posyłał na nich pan wrogów, którzy ich zwyciężali. To jest to, że wpływ na człowieka nie może mieć to, co jest grzeszne, ale ma mieć wpływ na człowieka to, co jest święte, to, co jest Boże. Dlatego pamiętajmy, abyśmy się poddawali działaniu Bożemu. 2 Koryntian, 11 rozdział, 28 i 29 wersety mówią tak. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy i ja nie płonę? Zobaczmy, jaka jest odpowiedzialność człowieka wierzącego za wierzących ludzi, za zbór, za Kościół Boży, którego częścią jesteśmy. To Bóg nas wybawił z tego grzesznego świata, to Bóg nas wyrwał z tego całego grzechu i postawił nas, abyśmy utworzyli zbór. O później będziemy mówili, jaki jest między innymi jeden z głównych celów działania zborów Bożych. To jest niezwykle ważne, abyśmy wiedzieli, że Kościół Boży to jest Boża rodzina. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że ci, którzy przestrzegają Bożych praw, którzy przestrzegają Bożych przykazań, to są matką Jezusa Chrystusa, braćmi Jezusa Chrystusa, siostrami Jezusa Chrystusa, prawda? Czy nie tak Jezus Chrystus powiedział, kiedy to rodzina Jego przyszła i chciała z Nim porozmawiać, a dookoła Niego tłumy były? Oto matka Twoja, oto bracia Twoi na zewnątrz czekają na Ciebie. A Jezus Chrystus wtedy dokładnie powiedział, kto jest Jego matką i kto to są Jego bracia. A więc jesteśmy rodziną Jezusa Chrystusa. Ty jesteś siostrą, Ty jesteś bratem Jezusa Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. Więc patrzmy, jeżeli jesteśmy rodziną Jezusa Chrystusa, to musi być troska o rodzinę. Jeżeli w jakimś domu jest mąż, żona i dzieci i nie ma troski o rodzinę, to jak się nazywa taką rodzinę? Patologia. Bardzo dobrze siostra nam podpowiedziała. To jest patologiczna rodzina. To nie jest normalna rodzina, bo Bóg stworzył rodzinę, aby w niej była miłość, jedność, współdziałanie, aby było wzajemne wspieranie się i aby mogli działać we właściwy sposób i funkcjonować, będąc przykładem dla innych ludzi, przykładem dobrego. A więc patrzmy, to jest niezwykle ważne, że w Kościele Jezusa Chrystusa musi być ta atmosfera. I wiedzmy o tym, że Słowo Boże bardzo wyraźnie o tym mówi, jak apostoł Paweł wyraźnie powiedział o tym, że żony niech będą posłuszne mężom swoim jak Panu, mąż niech miłuje żonę swoją jak Chrystus umiłował Kościół. A co na koniec tego fragmentu zostało powiedziane przez Ducha Świętego? Ale ja mówię o Chrystusie i Kościele. Apostoł Paweł mówi o żonie, o mężu, o dzieciach, a mówi, że ale to jest o Chrystusie i Kościele. Widzimy, jak jest to porównane? Jak ważne jest, żeby Kościół Jezusa Chrystusa miał wzajemną troskę o siebie. Żeby jeśli jedni się smucą, to drudzy ich pocieszali. Jeżeli z kolei ci się smucą, bo mają jakąś trudną sytuację, to tamci, żeby ich pocieszali. Widzimy, jak wzajemna pomoc jest ważna w Kościele Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, sam Bóg pociesza ludzi. Sam Bóg pociesza ludzi, tych ludzi, którzy są Jego własnością. Tych, którzy Go kochają. 2 Koryntian, 1:4 mówi, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli. Taką pociechą, jaką nas samych Bóg pocieszył. Widzimy? Sam Bóg osobiście pociesza jakąś grupę ludzi, jakiegoś pojedynczego człowieka, aby on mógł pocieszyć też innych. To działanie w Kościele Jezusa Chrystusa polega na tym, że jak ktoś jest w potrzebie, jak ktoś jest w smutku, jak ktoś jest zasmucony, to żeby w pierwszej kolejności pocieszali ci, którzy mają jakąś radość w sercu swoim, przeżywają jakieś napełnienie, namaszczenie Duchem Świętym, jakieś posilenie od Ducha Świętego. Przecież nie zawsze chodzimy ze zwieszoną głową, nie zawsze chodzimy smutni, czasem mamy te takie radosne chwile. To wtedy, kiedy inni są w smutku, abyśmy ich pocieszali. Ale jeśli my nie dość mamy tej radości, żeby pocieszać innych, to Słowo Boże mówi, to weźmy tą radość od naszego Pana, abyśmy mogli i innych pocieszyć. My weźmy, żebyśmy mogli innych pocieszyć. W Izajasza w 25 rozdziale, 8 i 9 wersecie jest powiedziane tak. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. I będą mówić w owym dniu, oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy się, weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Widzimy, jak Słowo Boże pokazuje wyraziście, na czym to wszystko polega. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki. Wyobraźmy sobie, że teraz jest śmierć. Czy nie ma śmierci? Jest śmierć. Ale śmierć zostanie zniszczona już na wieki. Nie będzie już śmierci. Zupełnie nie będzie śmierci. A co ze łzami? Co z tymi smucącymi się? Jest powiedziane, Bóg otrze wszelką łzę. A więc wszystkie łzy, które płyną z powodu zasmucenia, zostaną przez samego Pana otarte z naszej twarzy. I to jest bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, że pocieszenie nasze jest u Pana, który stworzył niebo i ziemię. A Izajasz w 61 rozdziale 2 i 3 wersecie mówi tak: abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Widzimy, co jest zapowiedziane przez Izajasza. Przez Izajasza jest zapowiedziany czas, kiedy będziemy brali pocieszenie od samego Boga. Kiedy będziemy brali pocieszenie po to, żeby pocieszać tych, którzy są w zasmuceniu. Abyśmy mieli we wnętrzu naszym wystarczający zasób pocieszenia dla innych ludzi. Abyśmy mogli nad nimi pracować, żebyśmy mogli im współczuć, byśmy mogli im pomóc, byśmy mogli im powiedzieć właściwe słowo we właściwym czasie. Jest powiedziane, że będą tacy ludzie, którzy będą płakać nad Syjonem. Dlaczego? Dlatego, że złe rzeczy przyszły na Syjon. Złe rzeczy przyszły na Izraela. Dzisiaj nie jest to modne, by myśleć o Izraelu. Raczej wyciąga się niewłaściwe postępki niektórych z narodu izraelskiego. I mówi się, bo ten powiedział tak, bo tamten zachował się tak, więc wszyscy Żydzi są niedobrzy. Trzeba na nich narzekać. Jeden Polak zrobił źle i drugi Polak zrobił źle. Więc wszyscy Polacy są źli. I trzeba na nich narzekać. Prawda? Czyż tak rzeczywiście jest? Czy takie wnioski mamy wyciągać? Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, a Izraelowi mamy błogosławić. Powiedziane jest, bo kto błogosławi Żydom, będzie błogosławiony. Ja to tylko mówię na podstawie Słowa Bożego. Ja nie mówię, że mamy błogosławić tych, którzy z Izraelu grzeszą. My mamy błogosławić tych, którzy szukają Boga. My mamy ich błogosławić. A o grzeszących Żydów co mamy robić? Modlić się, żeby się nawrócili. Tak samo jak o grzeszących Polaków mamy się modlić, żeby się nawrócili. Rozumiemy? Kto jest zainteresowany, żeby mówić przeciwko narodowi wybranemu? Jedno słowo. Diabeł. To on jest zainteresowany. Czy Bóg jest zainteresowany, żebyśmy o Izraelu mówili źle? Ponieważ oni mnie opuścili, ponieważ oni byli przeciwko mnie, ponieważ nie przestrzegali moich praw, mówi Pan, dlatego odrzucam Izraela na wieki wieków. Możecie go przeklinać. Czy tak Bóg powiedział? Bóg posyłał naród izraelski do niewoli. A ci z tych narodów, którzy podbili ich w niewolę, jeśli okazywali zbytnią gorliwość, to co się okazało? Że Bóg stawał przeciwko nim. Widzimy, na czym to polega? Kogo Bóg wybrał, to wybrał. Bóg ustanowił, Bóg postanowił i powołanie Boże jest nieodwołalne. Więc możesz powiedzieć, no dobrze, jeśli powołanie Boże jest nieodwołalne, i mnie Bóg powołał, to znaczy, że nigdy mnie nie wrzuci do piekła. Czy na tym to powołanie polega? Że niezależnie co bym czynił i jakbym nie grzeszył, to w piekle się nie znajdę? Słowo Boże mówi tak. Ja Ciebie wybrałem. Ja Ciebie powołałem. A jeśli się staniesz niewierny, jeśli będziesz działał przeciwko mnie, to odpowiesz za to, że powołanie Twoje do końca Twojego życia było na Tobie, a Ty go nie wykonywałeś. Rozumiemy się? Bóg powołuje ludzi do świętości, do życia, do ochrony. do tego, żeby aniołowie za tobą chodzili i strzegli ciebie, byś nie uraził swojej nogi o kamień. A więc słuchaj Boga, kochaj Boga, przestrzegaj Jego prawa, a wejdziesz do Jego królestwa i będziesz się z Nim radował na wieki wieków. Taka jest Boża prawda. Dlatego pamiętajmy, Słowo Boże jest prawdziwe i ono się wypełnia. I będzie się wypełniać. Dlatego słuchajmy, co Bóg mówi dzisiaj o tych, którzy się smucą. O tych, którzy mają zasmucenie z powodu swojego grzechu, z powodu grzechu innych ludzi. Mają zasmucenie z powodu troski o Kościół, jeżeli ktokolwiek grzeszy. Czy jesteś naprawdę przejęty tą sprawą, jak widzisz, że ktoś w Kościele Jezusa Chrystusa grzeszy? Czy jesteś przejęty, czy padasz wtedy na kolana i wołasz do Boga, by ratował, by podniósł, by dał opamiętanie? Kto przekonuje ludzi o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie? Duch Święty. Czy modlisz się o Ducha Świętego, który by przekonywał grzeszącego? Jeśli go pozyskasz, on grzeszy, a ty go pozyskasz, to co? Słowo Boże mówi? Zakryjesz mnóstwo grzechów. Swoich czy jego? Myślę, że jego i swoich też. Bo jeśli działasz w właściwy sposób, to Bóg to będzie doceniał. Bóg ciebie nagrodzi w swój właściwy sobie sposób. W Psalmie 126, w 5 i 6 wersecie czytamy tak. Ci, którzy siali ze łzami, Paweł, siałeś ze łzami? Niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Pamiętaj, żebyś się nie śmiał, jak siejesz. Masz płakać wtedy. Kochani, to jest oczywiście słowo, które nam mówi, że my mamy być przejęci dziełem Bożym. Jak siejesz Boże Słowo, jak siejesz pomiędzy ludźmi, którzy Boga jeszcze nie znają, to musisz z płaczem wołać w modlitwach do Boga, żeby ci ludzie przyszli do poznania Bożej prawdy. O to chodzi w tym słowie. Pamiętaj, że masz otoczyć ich swoją modlitwą, swoimi łzami, że masz płakać. To jest dokładnie tak, jak masz problem jakim w swojej osobistej rodzinie. Jakiś problem. Dziecko twoje czy wnuk twój zachorował. Co wtedy robisz? Śmiejesz się, ha, ha, ha i kawały opowiadasz? Nie, prawda? Wtedy po prostu się smucisz. Płaczesz, modlisz się do Boga, żeby Bóg wyratował. Tak masz się troszczyć o wszystkich tych, którym mówisz Słowo Boże. Tak jakbyś się troszczył o swoje dziecko albo o swojego wnuka. Tak masz otoczyć takiego człowieka swoją modlitwą. Albo chcesz, żeby ktoś w zborze zaczął grzeszyć i chcesz, aby on z tego grzechu wyszedł. Płacz, módl się, wołaj do Boga, a zostanie wyratowany. Zostanie ci dana ta osoba jako dar od Boga. I będziesz doceniać to, że Bóg wysłuchał twoją modlitwę i będziesz świadectwa składał o tym. W objawieniu Jana w 7 rozdziale 16 i 17 wersecie jest powiedziane tak. Nie będą już łaknąć ani pragnąć. I nie padnie na nich słońce ani żaden upał. Ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. I w objawieniu 21, 4, 5 czytamy i otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówił, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Widzimy? Ten smutek i to użalanie się nad rzeczami, które nie idą według Bożej woli, to jest czasowe, związane z naszą ziemią, tutaj, teraz. A więc nie czekaj, że do nieba pójdziesz i wtedy już będziesz zdjęty taką litością. Nad kim? Nad tymi, którzy będą w jeziorze ognistym? Nad nimi będziesz się litował? Kiedy zobaczysz wszystkie dzieła, które zły uczynił i jak ludzie w zdecydowany sposób poszli za szatanem, poszli za demonami, to się aż zdziwisz, że Bóg ich aż tak lekko potraktował. Zobaczysz dzieło Boże. Zobaczysz to, co uczynił dla każdego, który chociażby okruchami Bogu służył. Chociażby rzucał te drobne, serdeczne przeprosiny, serdeczny żal za grzechy, które uczynił. Wprawdzie zdarzały się jeszcze później jakieś upadki w życiu, ale no żałował, przynajmniej żałował. Ja nie mówię, że będzie wtedy z takimi koronami, 10 koron Bóg na głowę założy i będzie takim, wiecie, królującym tam w Królestwie Niebios. Nie, nie, nie. Co do koron, co do ludzi podniesionych w znaczeniu w niebie, uczynionych gwiazdami na niebie, to jest powiedziane, co trzeba robić, żeby mieć te korony. Ja mówię tylko o zbawionych, którzy ledwie weszli do królestwa. Tych, którzy jakoś się przecisnęli swoim żalem za grzechy, swoimi przeprosinami i swoją pokutą. Zaczynają się starać żyć we właściwy sposób. Ale wiecie, droga do królowania z Chrystusem wiedzie właśnie od tego skromnego wejścia w progi Boże. Od tego skromnego wejścia do Królestwa Bożego. Aby Bóg nad tobą panował. Przynajmniej wkładasz jakiś wysiłek i wtedy, wkładając większy wysiłek, zaczynasz być Bogu służącym z całego serca. Już nie żałujesz tylko swoich chorych dzieci czy wnuków. Zaczynasz żałować swoich chorych braci i sióstr w zborze. Zaczynasz żałować ludzi, którzy na ulicy są, a którzy zupełnie nie znają Bożego Słowa i Boga, którzy nie mają zbawienia. Zaczyna się rozszerzać twój żal z powodu grzechu, z powodu upadku, z powodu złych rzeczy, które się dzieją. Czy masz litość nad tymi, którzy są na zewnątrz, a potrzebują Bożej pomocy? Bóg otrze wszelką łzę. W wielu miejscach jest to powiedziane. Oni będą pocieszeni i zachęceni. Takie wypowiedzi związane są z proroctwami mesjanicznymi. To są zapowiedzi, kiedy jest mowa o pocieszeniu i zachęcaniu, to jest mowa o Mesjaszu, o Jezusie Chrystusie. Bo Mesjasz po co przybył na tę ziemię? Po pierwsze, to jest fragment Słowa Bożego, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie. Czytaliśmy ten fragment. Aby im wieniec dać zamiast popiołu. Aby im olejek radości dać zamiast szaty smutku. Aby im pieśń chwały dać zamiast zgnębienia na duchu. Smuci się, kto między wami, Słowo Boże mówi, niech, co robi? Śpiewa pieśni. Tak jest powiedziane. Niech śpiewa pieśni na chwałę Bożą. Niech wywyższa Boga. A więc wtedy, kiedy masz smutek, zacznij śpiewać Bogu na chwałę. Bo Bóg kocha się w chwałach swojego ludu. Bóg oczekuje na uwielbienie swoich dzieci. A w Izajasza w 49 rozdziale, 13 wersecie mówi jeszcze tak. Zabrzmijcie weselem niebiosa. Raduj się ziemią. Góry wybuchnijcie radosnym okrzykiem. Albowiem Pan pocieszył swój lud. Zlitował się nad jego biednymi. Widzimy? Słowo Boże jasno się wypowiada. Abyśmy wiedzieli, że Boża pomoc, Boże pocieszenie jest jakby kompleksowe. dotyczące i ludzi, i ziemi, całej ziemi. Zabrzmijcie weselem niebiosa i niebios. Raduj się ziemią. Góry, góry na ziemi, góry. Wybuchnijcie radosnym okrzykiem. To znaczy co, wulkany mają zacząć wybuchać? To radosny okrzyk? Słowo Boże dokładnie pokazuje, o co chodzi. Słowo Boże pokazuje, że wszyscy ludzie na ziemi, góry ludzi na ziemi mają wydać radosny okrzyk na chwałę Bożą. I to wszystko czyni Bóg. Bóg pociesza swój lud i lituje się nad biednymi. Czy miałeś kiedykolwiek w swoim życiu jakiś taki okres, że biedę przeżywałeś? Czyś ci Bóg wtedy nie pomógł? Czyś wtedy ciebie nie podniósł? A czy teraz ci pomaga, czy nie pomaga? No nie pomaga, bo tylko po prostu no, wziąłem kredyt w banku, a co Bóg? Bóg nic. Bóg jest tym, który ci daje błogosławieństwo. Nie miałbyś żadnej możliwości żyć na tym świecie, gdyby nie Bóg. Najważniejszy mesjański prorok Starego Testamentu, Izajasz, bardzo często wypowiada słowa pocieszenia dla ludu izraelskiego. Przeczytajmy sobie całą księgę Izajasza. Nie jest taka długa, 66 rozdziałów. Jak się przeczyta, ale niektóre, Dawidek, są krótkie. Niektóre mają nawet 8 czy 9 wierszy. Także zachęcisz się, rozpędu nabierzesz i skończysz na 66. I ten jakby ewangelista Starego Testamentu, mesjaniczny prorok Starego Testamentu, bardzo często mówi o pocieszeniu dla ludu Bożego. A więc pocieszeniu dla ciebie i dla mnie. Natomiast Nowy Testament, w Nowym Testamencie pocieszenie nabiera nowych kształtów, dodatkowego znaczenia. Dlatego przeczytajmy Ewangelia Jana, 14 rozdział, 26 werset. 14 rozdział Jana, 26 werset. A pocieszyciel, greckie parakletos, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, powiedział Jezus, On was nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Widzimy, kto jest pocieszycielem? Duch Święty, Parakletos. Jak przyjdzie, to On będzie pocieszał. Kto ciebie dzisiaj pocieszy? Duch Święty przychodzi, nawiedza ciebie, odwiedza ciebie, i zaczyna ciebie podnosić na duchu. Pocieszyciel, tak jak powiedziałem już, parakletos, należy rozumieć w tłumaczeniu, wiecie jak? Jako rzecznik, obrońca i wspomożyciel. Takie są podane w słowniku tłumaczenia na słowo parakletos, które jest w tym miejscu dokładnie użyte. U nas jest to przetłumaczone jako pocieszyciel, Duch Święty. Dobrze jest przetłumaczone, ale pamiętajmy, że ten Duch Święty jest również rzecznikiem, obrońcą i wspomożycielem. Parakletos, czyli pocieszyciel, ale też mamy słowo bardzo podobne, pochodne od tego słowa. Eklezja. I wiecie, jak to jest tłumaczone? Jako kościół, jako zbór. Ale wiecie, jakie jest jeszcze jedno znaczenie tego słowa? Pocieszalnia. To jest pocieszalnia. Eklezja, Duch Święty jest pocieszycielem, a zbór jest pocieszalnią. Zwróćmy na to uwagę. A więc nowego znaczenia nabiera to, co czytaliśmy na samym początku, szczęśliwi pogrążeni smutku, bo oni będą pocieszeni. Jest to niezwykle ważne. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, pierwszym wersecie jest powiedziane tak. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca. Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Mamy kogoś, kto będzie cały czas za nami się opowiadał. Mamy kogoś, kto cały czas będzie Ojca prosił, żeby Ojciec wybaczył ze względu na krew przelaną na krzyżu Golgoty, przebaczył nam wszystkie grzechy, wszystkie przewinienia. Masz rzecznika przy Ojcu. Ktoś, kto w Twoim imieniu będzie cały czas się wstawiał przed Ojcem w niebie. Już nie masz oskarżyciela braci. Dlaczego? Bo w objawieniu Jana jest powiedziane, w objawieniu Jana w naszych czasach było pisane, czy wcześniej trochę? Wcześniej? Jesteście przekonani, że jest wcześniej, nie teraz było napisane objawienie Jana, tylko wcześniej? Tak? Bo w objawieniu Jana jest powiedziane, że szatan został zrzucony z nieba. Czyli to oznacza, że szatan już został zrzucony z nieba. Co to oznacza? Że nie masz oskarżyciela, który by ciebie oskarżał tam bezpośrednio do Boga. Nie mówi na ciebie nic złego. Jest ktoś, kto cały czas się za tobą wstawia. A tym jest Jezus Chrystus. Dlatego przyjmij to jako wspaniałe Boże pocieszenie. Pocieszyciel w Nowym Testamencie odnosi się do Ducha Świętego. Ale tak samo jak do Ducha Świętego odnosi się do Jezusa Chrystusa. To jest ten, który się wstawia, to jest ten, który pociesza. Duch Święty jest tym, który również pociesza. To jest praca Boża nad tobą. Bóg Ojciec jest sędzią wiekuistym, ale masz dwóch pocieszycieli. Duch Święty i Jezus Chrystus. Duch Święty tu pracuje nad tobą, cały czas ciebie pociesza, cały czas cię podnosi, cały czas ciebie umacnia. I Jezus Chrystus, który jest przed tronem Bożym, tam siedzi po prawicy Boga Ojca i również za tobą się wstawia, również pracuje w twoim interesie. Widzisz, jakie masz wsparcie? Abyś tylko zaczął coś w dobrym kierunku robić. To zaraz się znajdą tacy, którzy będą cały czas w twoim interesie działać, na twoją korzyść. Syn Boży i Duch Święty. A oskarżyciel został wyrzucony. Nie ma go. Więc biorąc pod uwagę taki oryginalny grecki tekst, tego fragmentu, który na początku przeczytaliśmy, na początku Mateusza, to ten werset możemy również oddać w ten sposób. To ja oczywiście podaję jako wnikliwe badanie tych wszystkich wyrazów, które w tym słowie są. Szczęśliwi, pogrążeni w smutku, bo oni będą zaproszeni, wezwani do zboru, do kościoła, do pocieszalni. Możemy jasno zrozumieć, że jeżeli jesteśmy zasmuceni, pogrążeni w smutku, to Jezus Chrystus stworzył szczególne miejsce pocieszenia. Zanim trafimy do Królestwa Niebios, mamy pocieszenie na ziemi. Tym miejscem jest zbór, Kościół, w którym mieszka Duch Święty. I Jezus Chrystus, pocieszyciel. Wiedzmy o tym, że Bóg jest zainteresowany tym, żebyśmy byli pocieszeni. Matka jest zainteresowana, kiedy dziecko płacze, żeby go pocieszyć. Jezus Chrystus i Duch Święty, kiedy płaczesz, jest zainteresowany, żeby ciebie pocieszyć. I żebyś wrócił na tą pozycję radości i Bożego pokoju. A więc wiesz, że są ludzie, od których, czy są istoty, od których nigdy nie możesz uciekać. A mianowicie od Jezusa Chrystusa, od Ducha Świętego, od Boga Ojca i od pocieszalni, od Kościoła, od zboru. Nigdy nie możesz uciekać, bo to jest stworzony specjalny klimat dla ciebie, aby żyć, aby wytrwać, aby wejść do Królestwa Niebios. To jest niezwykle ważne. Na koniec chciałem przeczytać fragment Słowa Bożego i na tym zakończymy. 2 Koryntian, 1 rozdział, od 3 do 11 wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkie pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką samych nas Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę, ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie, w Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Amen? Przy waszym także współdziałaniu, przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Widzimy, co mówi Słowo Boże? Pocieszenie. Jeśli jest smutek i właściwy smutek, czy powiedzielibyśmy tak po ludzku, po ziemsku, losowy smutek, który nas spotyka. A my wiemy, że losów takich nie ma, jeśli chodzi o wierzących ludzi. Ale wiedzmy, że wszystko jest celowe. I ten, który się jako niemowa urodził, to ani on, ani rodzice jego nie zgrzeszyli, tylko miała się okazać chwała Boża. To, co nas spotkało w różnych sytuacjach, różne ciężkie przeżycia. Po co? Aby Bóg był uwielbiony. Dlatego te wszystkie świadectwa, które na tym miejscu słyszymy, mówią o cudowności Bożej, że On nas pociesza. A więc wraz ze smutkiem daje pocieszenie. Amen? Chwała Panu naszemu. Bóg jest naprawdę cudowny.